Wyobraźcie sobie, że prowadzicie restaurację. Kupujecie drogą, eko, bio, żywność. Spełniacie wysokie normy sanitarne. Lokal jest skrupulatnie kontrolowany przez sanepid i inne służby. Płacicie podatki. W efekcie serwujecie smaczne, zdrowe, ale i nie tanie posiłki. Nagle obok otwiera się lokal, który serwuje podobne dania dwa razy taniej, bo nie przejmuje się żadnymi przepisami. Jest równie smacznie, ale dużo taniej. I co zrobić? Tak czuje się wielu polskich rolników na myśl o wejściu w życie umowy handlowej z krajami Mercosur. Czy ich obawy są słuszne? Umowa o wolnym handlu z Mercosur to największy układ handlowy w historii Unii Europejskiej. Z jednej strony słyszymy o korzyściach, nowe rynki zbytu, miliardy zysków dla przemysłu, dostęp do rzadkich surowców. Z drugiej przewiduje się katastrofę dla polskiego rolnictwa i ostrzega przed skażoną, niekontrolowaną żywnością. Czy ta umowa to wielki gospodarczy skok i szansa na taniego burgera, czy pułapka, która zniszczy nasze rolnictwo? Zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo.
Za próbami dywersji stoi Federacja Rosyjska.
Jeśli chcesz, żeby powstał kolejny odcinek, dorzuć się. Najprościej blikiem. Zajmie ci to 10 sekund.
Cezary Kłosowicz, to jest Idź Pod Prąd na żywo i witam naszego serdecznego gościa, pan profesor Sławomir Kalinowski, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Również redaktor naczelny kwartalnika Wieś i Rolnictwo.
Od niedawna, faktycznie tak.
Tak jest. Także gratulujemy także tej nowej funkcji. Panie profesorze, chcemy porozmawiać o tej umowie Unia Europejska-Mercosur. Jakby pan mógł na początek pokrótce przybliżyć naszym widzom, czym jest ta umowa, bo słyszymy wiele obaw, słyszymy też zachwalanie, że to właśnie największa umowa handlowa w historii Unii Europejskiej, wielki wolny rynek w Europie i Ameryki Południowej. Czy faktycznie to tak jest?
No właśnie, my w dyskusji o Mercosur zwykliśmy ją sprowadzać do umowy związanym z rolnictwem i tylko ten zakres zwykliśmy krytykować. A przecież to jest wielka umowa dotycząca przede wszystkim surowców, które są niezbędne do rozwoju każdego z krajów. To umowa, która pozwala nam dywersyfikować źródła tychże surowców, ale przede wszystkim regionów czy krajów, które te źródła będą nam, czy te surowce nam udostępniać. My w ostatnich latach byliśmy uzależnieni głównie od źródeł z trzech miejsc. Stany Zjednoczone, które widzimy w ostatnich dniach ich politykę globalną, Chiny, które znamy, wiemy, co to za kraj, no i wcześniej również Rosja i pewnie w jakimś zakresie również Rosja nadal. Ta dywersyfikacja źródeł surowców jest niezwykle dla nas ważna. No i błędem jest, że zwykliśmy sprowadzać tę umowę wyłącznie do tej części rolniczej, bardzo ważnej i bardzo istotnej, ale przecież nie tylko o rolnictwo chodzi, chociaż ona najwięcej budzi emocji. A budzi emocji ze względu na to, że obracamy się coraz mniej w sferze faktów, a coraz więcej w sferze emocji, w sferze pewnych haseł, poczucia zagrożenia, które pewnie w jakimś zakresie się pojawia, ale te zagrożenia, które zwykle są wskazywane, czyli zalew rynku, czy też produkty o bardzo niskiej jakości, albo też produkty skażone, zwykle nie mają wiele wspólnego z prawdą. I o tym trzeba powtarzać. Nie wolno straszyć konsumentów, trzeba pokazywać fakty, a nie nasze przeczucia, nasze pewne mity, pewne strachy, które się tworzy dla doraźnej polityki.
Spróbujemy właśnie skupić się na faktach i te nieuzasadnione strachy postaramy się załagodzić i zobaczyć, czy może niektóre z nich są uzasadnione.
No w ostatnim... Bardzo się cieszę, o to chodzi.
W ostatnim czasie mieliśmy wiadomości na przykład o tam skażonej wołowinie z Brazylii, która się dostała do Unii Europejskiej. Tam hormony, które w Unii Europejskiej są zakazane do stosowania. No, zapewniono nas, że do Polski to nie dotarło, że zostało jakoś zatrzymane, czy po prostu akurat do innych krajów było wysyłane, ale czy w takim razie na tej podstawie, no jest oczywiście strach, że kiedy będzie wolny handel, jak słyszymy, z krajami Ameryki
Nie będzie
Południowej.
Wolnego handlu. Absolutnie nie będzie wolnego handlu. Rolnictwo wyłączone z tego wolnego handlu i o tym trzeba wyraźnie mówić. Nie będzie wolnego handlu w przypadku wołowiny, w przypadku drobiu, cukru, miodu. Właściwie są kontyngenty, które ograniczają ilość towaru, która będzie do Europy wpływać. W przypadku zboża wielokrotnie te kontyngenty są na poziomach promili. W przypadku wielu produktów absolutnie jest wyłączony wolny handel. A co się tyczy skażonego wołowiny, na szczęście mamy w Europie działające świetnie instytucje, które zapobiegają takiej sytuacji. My tutaj mówimy o jakiejś partii towaru, ale przecież Unia Europejska może kontrolować każdą partię żywności z zagranicy, może sprawdzać pozostałości chemiczne, może zakazać importu z danego zakładu, z danego kraju. A przecież jeszcze umowa nie funkcjonuje i widzimy, że te towary wpływają. Czyli bez względu na to, czy umowa funkcjonuje, czy nie, w Unii Europejskiej działają bardzo wyśrubowane normy. I o tym trzeba pamiętać, które mają zapobiec takiej sytuacji, gdy skażona partia, i to nie jest, że, czy to z krajów Mercosur, czy z innych, przypłynie, automatycznie może zostać taka partia towaru, no to przede wszystkim nie wpuszczona do Unii Europejskiej. I o to chodzi. My mamy wyśrubowane, mamy poważne przepisy, które temu mają zapobiegać. I jak widać, taką partię znaleziono i zakazano jej przypływu do Europy. Więc myślę, że zakazano, czy wycofano.
Jednak podaje się, że około 5000 kilogramów dotarło do sklepów i zostało sprzedane z tej partii.
Pewnie wiele towarów również z Europy. Często słyszymy, że pewne produkty zostają wycofane w Polsce, leki, nie leki, różne produkty, że pewne partie są wycofywane ze względu na zagrożenie. To nie jest domena tego czy innego kraju. Mamy, tak jak powiedziałem, wyśrubowane przepisy i możliwości przepływu takiego towaru natychmiast są wykazywane. To bardzo powinno nas cieszyć, że europejskie służby te partie wykryły i natychmiast o niej poinformowały. Więc tutaj no to jest pewne straszenie też konsumentów. 5000 kilogramów, bardzo dużo by się wydawało, ale jeśli popatrzymy, że my konsumujemy ponad 27 milionów ton towaru, to już te 5000 kilogramów wydaje się naprawdę jakimiś setnymi promilami tego, co konsumujemy. Więc tutaj trzeba wykrywać, automatycznie zakazywać przepływu czy sprzedaży tego towaru, ale nie straszyć, że to dotyczy całej produkcji, czy to z krajów Mercosur, czy też innych krajów. Pamiętajmy, że towary z krajów Mercosur od dawna są w Europie, bo jeśli popatrzymy chociażby na wołowinę, to już około 200 tysięcy ton rocznie konsumujemy z krajów Mercosur. Kontyngenty, o czym mówią, 99 tysięcy przez najbliższych kilka lat będziemy do kontyngentów dochodzić. Czyli widzimy, to jest mniejsza liczba niż dotychczas konsumujemy. To samo dotyczy drobiu. około 160 tysięcy kontyngenty. To są procent, 1,5% tego, co my konsumujemy w Unii Europejskiej. Nie straszmy, wykazujmy, jeśli faktycznie takie produkty przyjeżdżają do Europy, natychmiast nasze służby polskie, europejskie muszą to wykrywać i ten towar musi być natychmiast utylizowany, być może odsyłany do producenta. Nie jest to, proszę nie traktować, nie pokazywać tego jako nagminne i jako standardowy produkt. Dlaczego my zachwalamy wołowinę z Argentyny czy Brazylii i na polskich stołach ona jest bardzo droga? Nie dlatego, że ona przecież ma tak wybitnie złe właściwości, wręcz przeciwnie. Ma ona bardzo dobre, bardzo często jest wysokiej jakości. I oczywiście również mamy taką dobrą wołowinę w Polsce. To nie jest, że my odbiegamy od jakości, tylko konsument musi mieć wybór.
Czyli rozumiem, że te kontyngenty, o jakich pan wspomniał, te maksymalne tak ilości, jakie mogą być sprowadzone, to przez pierwsze kilka lat, a później ma być więcej.
Nie, na razie mamy Nie. Przez pierwsze kilka lat mamy mniejsze jeszcze kontyngenty niż na przykład 99 tysięcy na wołowinę. Dokładnie nie pamiętam, ale dochodzimy do tych 99 tysięcy ton. Na przypadku wołowiny, w przypadku drobiu to jest bodajże 160, teraz nie do końca pamiętam. I na tym poziomie się zatrzymujemy. Co więcej, my mamy pewne hamulce bezpieczeństwa, pewne działania, które zapobiegają destabilizacji europejskiego rynku rolno-spożywczego. Możemy w każdej chwili, gdy cena produktów wołowiny, drobiu i tych produktów rolnych spadnie, czy zmieni się o 5%, no generalnie chodzi o spadek, wówczas możemy całkowicie zablokować dalszy import tych towarów. Mamy inne hamulce bezpieczeństwa, chociażby no, wycofywanie produktów, które nie spełniają wyśrubowanych norm. No, Unii Europejskiej nie mogą przybywać i nie mogą być sprzedawane towary, które tych norm nie spełniają. Oczywiście oszustwa zdarzają się na każdym polu, również w przypadku produktów, ale od tego są służby europejskie, fitosanitarne, dotyczące jakości produktów, które muszą natychmiast wycofywać takie produkty z obrotu.
Czy to są kontyngenty tych mięsa czy produktów, na które nie będzie cła lub cło będzie obniżone?
Na te produkty będzie obniżone. W przypadku chociażby zboża to właściwie większość, pszenica durum jest kompletnie nie ma liberalizacji w tym zakresie, a to dotyczy liberalizacja kukurydzy, ryżu, pszenicy twardej bodajże z tego co pamiętam, ale też produktów sojowych, które w Europie i w Polsce właściwie w niewielkim stopniu są produkowane i my je potrzebujemy, makuchy sojowe czy inne produkty postsojowe, które są potrzebne jako pasza dla zwierząt, a w Europie niewystarczająca ich ilość jest produkowana. I my to już od dawna sprowadzamy z krajów Ameryki Południowej i o tym trzeba pamiętać. My musimy mówić, że umowa, musimy mówić no tę prawdę, że umowa bez umowy i tak te produkty są sprowadzane. Ta umowa ma nam pewne rzeczy uregulować. To nie jest tak, że nagle rynek jest otwarty i niekontrolowany. Wręcz przeciwnie, umowa kontroluje, reguluje, pewne rzeczy układa w logiczną całość i bezpieczną całość dla konsumenta. Bez niej no, jest większe ryzyko, że takie produkty mogą zostać do Europy sprowadzone, co pokazuje właśnie ten przykład. Umowa jeszcze nie obowiązuje, a takie produkty na rynku się pojawiły i dobrze, że zostały wykryte, podkreślam to po raz kolejny.
Teraz sprowadzamy tylko z cłami, tak rozumiem, są obłożone.
Sprowadzamy z wyższymi cłami, ale sprowadzamy znacznie większe ilości tych produktów niż będą kontyngenty w kolejnych latach. Więc my, w przypadku wołowiny czy drobiu, o których no, ja się ich zaczepiłem, ale one są takie najczęściej powtarzane w tej dyskusji, te cła będzie na ten kontyngent obniżony i w przypadku większej ilości to będzie wyższe, znacznie wyższe cło.
Mamy pytania od naszych tu znajomych rolników. W jaki sposób żywność z Mercosur będzie oznakowana? Czy na przykład, jeśli będzie przepakowywana, czy przerabiana później w Unii Europejskiej, czy nadal będzie znane jej pochodzenie?
No właśnie, to jest bardzo istotne. Ja przyznam, że tych szczegółów nie znam, bo to pewnie będzie w jakichś dodatkowych umowach, ale już teraz zostały prace wprowadzone, by kraj produkcji, nie tylko kraj pochodzenia, bo często faktycznie jest przepakowane, już się traktuje za kraj pochodzenia tam, gdzie zostało przepakowane. Nie, będzie ten kraj, w którym wyprodukowano i takie będą musiały być oznaczenia. I to jest bardzo ważne. To ma też zabezpieczać polskich rolników, ale proszę pamiętać, z jednej strony rolnicy, którzy są bardzo ważną z naszego punktu bezpieczeństwa żywnościowego grupą społeczną, z drugiej strony konsumenci, którzy muszą mieć wybór, ale my kształćmy konsumentów. To jest niezwykle istotne. Ważne jest kształcenie konsumentów, żeby pokazywanie, żeby te krótkie łańcuchy dostaw, czym kupujemy lokalnie, kupujmy u producentów z Polski. Na to trzeba zwracać uwagę. Tu trzeba pokazywać, którzy konsumenci polscy są dobrymi konsumentami, produkują wysokie, nie konsum, producenci oczywiście są dobrymi producentami, produkują według określonych zasad wysokiej jakości produkty i ta edukacja konsumenta jest najważniejsza, bo to w końcu konsument ostatecznie wybiera, który produkt uznaje za lepszy i też korzystniejszy z jego punktu widzenia, co też pewnie niestety dla wielu producentów wiąże się z wyborem produktu najtańszego. I to też jest pewne ryzyko dla polskiego rolnika.
A jakie wymagania będą musieli spełniać producenci z Mercosur? Czy będą musieli spełniać takie wymagania jak producenci w Unii Europejskiej, by być objęci tymi niższymi cłami, czy bezcłowymi, czy w ogóle sprowadzaniem no ich produktów do Unii Europejskiej?
No właśnie, to bardzo ważne pytanie, bo rolnik europejski funkcjonuje w bardzo restrykcyjnym systemie. Zakazy części pestycydów, zakazy hormonów wzrostu, zakazy antybiotyków jako stymulatorów wzrostu, oczywiście zielony ład w jakiejś tam części. I producenci spoza Unii no nie funkcjonują w tym restrykcyjnym systemie. Niemniej jednak produkt, który przyjeżdża do Polski, produkt importowany, ostateczny produkt musi spełniać tę jakość, która w Unii Europejskiej dotyczy też europejskiego rolnika. Niestety, i to mówię, podkreślam, i to jest właśnie to ryzyko, na które trzeba zwrócić uwagę, sam proces produkcji już nie jest badany, czyli wszelkie elementy związane z dobrostanem zwierząt i poszczególne elementy, które czy procesy, które zachodzą podczas produkcji, no nie mogą być przez Unię Europejską czy no powiedzmy taki w cudzysłowie Unię Europejską badan, ale ostateczny produkt musi spełniać wyśrubowane normy europejskie, inaczej, no tak jak widzimy w tym przypadku, może zostać natychmiast wycofany z tegoż obrotu. Więc ta kontrola dotyczy ostatecznego produktu.
Tu mamy jeszcze pytanie od rolnika doprecyzowujące. Jak będzie z ewidencją zabiegów ochrony roślin rolnictwa Mercosur w porównaniu do polskiego rolnika, który jest no, zmuszony do notowania każdego zabiegu, a teraz też ma być ewidencja elektroniczna?
Tak jak powiedziałem, my jako Europa nie możemy poszczególnych etapów badać. My możemy ostateczny produkt badać, na ile on spełnia normy wyśrubowane Unii Europejskiej. Samej ewidencji nie, bo to jest, jak kupujemy my jako konsumenci, my też ewidencji poszczególnych produktów nie badamy. No i to jest to samo. Unia Europejska staje się wówczas tym konsumentem, w cudzysłowie, bo jest pewnym pośrednikiem, ale samego procesu nie badamy, ostateczny produkt jedynie. I to oczywiście, tak jak wspomniałem, jest duże ryzyko dla polskiego rolnictwa, no bo przede wszystkim my nie wiemy, jak odbywa się ten proces. Ale co ważne, w krajach Mercosur, oni, rolnicy tych krajów, mówią, no tak, wy myślicie, że my co, wychodzimy i chcemy zatruć swojego potencjalnego nabywcę? Nie, bo my chcemy też długoterminowe relacje stworzyć, co jest istotne, i te relacje przez lata były tworzone.
No tak, nie podejrzewamy, że będą chcieli nas zatruć, ale jednak no, mniej tych formalności, mniej, no tak jak pan też wspomniał, zabiegi związane z dobrostanem zwierząt, no nie odbiją się na tym, że mięso będzie trujące, powiedzmy, ale koszt jego wytworzenia będzie niższy. No i tu się pojawia problem, no, czy wrażenie nieuczciwej konkurencji.
I tak, i nie, bo producenci w krajach Mercosur i rolnicy w krajach Mercosur nie funkcjonują w tym samym systemie co europejscy. Oni z kolei mówią, że no tak, no ale europejski rolnik dostaje wsparcie w ramach dopłat bezpośrednich od 20 do 40% tego wsparcia, a producenci w krajach Mercosur dodatkowo płacą podatki, jak normalna działalność gospodarcza. Więc tu widzimy, pewne elementy sprzyjają europejskiemu rolnikowi, a pewne krajom Mercosur. Oczywiście nie chcę być też do końca adwokatem diabła, bo tutaj pojawia się pewien problem, że my musimy zwracać na coś innego uwagę. My musimy zwracać uwagę na bezpieczeństwo żywnościowe zarówno Unii Europejskiej, jak i Polski, też z naszego punktu widzenia. Więc to nie jest tak, że my powinniśmy teraz przerzucić się z polskiego, europejskiego produktu na kraje Mercosur. Ja chcę pokazać co innego. Zwracajmy uwagę jako konsumenci, to co kupujemy, kupujmy regionalnie i lokalnie, ale nie zakazujmy. Jeśli ktoś ma inne wartości i inne czuje, że potrzebuje produkty, powinien mieć taką możliwość.
Mamy pytanie od współpracującego z naszą redakcją, rolnika, hodowcy, Paweł Skopnik. Posłuchajmy.
Dlaczego Unia Europejska, słynąca z najwyższej jakości produkcji rolnej, o największych standardach, jeżeli chodzi o jej produkcję oraz jakość jej wykonywania, chce ściągać produkty rolne z Ameryki, z krajów Ameryki Południowej, gdzie wiemy, że te standardy są o wiele niższe, że wiemy, że nie będziemy w stanie tego skontrolować, i wiemy, że tam również w większości rządzą wielkie holdingi i koncerny, a nie rodzime gospodarstwa takie jak nasze?
No tak jak wspomniałem, no trudno wymagać od innych krajów, by miały identyczny system rolno-spożywczy jak w Polsce. No, to jest identyczna sytuacja. My znowu ciągle skupiamy się na tym rolnictwie, nie patrząc jakby na szerszy kontekst geopolityczny, który jest niezwykle ważny. Chrońmy polskiego i europejskiego rolnika, wspomagajmy europejskiego rolnika, zwracajmy uwagę na jakość produktów, w większym stopniu wykorzystujmy instytucje zajmujące się no, jakością i tymi procesami jakościowymi w Unii Europejskiej. No, ale trudno nam wymagać od innych producentów światowych, by oni zachowywali dokładnie te same normy. No, no to jest dość chyba logiczne. Zwracajmy na to uwagę. Twórzmy wysokiej jakości, tworzymy zresztą wysokiej jakości produkt, Ale trudno mówić, że teraz producenci na świecie produkują znacznie gorszej jakości produkt. No to czego się obawiamy? W takim razie się nie obawiajmy tych produktów. Skoro one będą niższej jakości, no to polski konsument nie będzie chciał je nabywać. To chyba do takiego troszeczkę absurdu moglibyśmy sprowadzić no takie ryzyko.
Czy pan profesor spodziewa się, że rolnicy w Polsce po wejściu tej umowy, czy po jej jakimś czasie obowiązywania, no będą mieli trudniej, że jakieś gospodarstwa będą upadać z tego powodu?
Nie, ten powód, tak jak powiedziałem, i zarówno kontyngenty, o których wspominałem, są znacznie niższe od tego, co już mamy z krajów Mercosur. Wobec tego nie ma przyczyn, nie ma powodu, aby te gospodarstwa upadały. Inny jest problem, znacznie ważniejszy. My mamy problem z wysokim kosztem działalności rolniczej, o którym każdy rolnik zdaje sobie doskonale sprawę, że te koszty rosną w ostatnich latach. Niskie marże i niska wartość dodana produktów na poziomie tych surowcowym. I to jest bardzo ważny problem rolników. Nakładające się niskie ceny na światowym rynku ze względu na nadprodukcję produktów rolno-spożywczych. To jest bardzo ważne. O tym trzeba wspominać. I tak zabezpieczać europejskich i polskich przede wszystkim rolników, by tym ryzykom, które zachodzą na globalnym świecie, no zapobiec w jakimś sensie. No i tu trzeba wspierać. Ale no w Polsce mamy, mówi się statystycznie, od 1,2 miliona do 1,3 miliona gospodarstw rolnych, a efektywnie na rynku działa 300-400 tysięcy. Pozostałe są to małe, bardzo często nierentowne, albo taka dodatkowa działalność. Ewentualnie część gospodarstw rolnych jest nieformalnie dzierżawiona większym podmiotom. I to jest pewnie ten powód, dla którego część z nich może faktycznie przestać działać, ale one nie działały efektywnie. Co trzeba zrobić? Tu znowu pojawia się nam kolejne pytanie. Jeśli połowa polskich gospodarstw rolnych statystycznie to ma mniej niż 5 hektarów, a prawie 2/3 mają mniej niż 10 hektarów, to teraz trzeba się zastanowić, jak wspierać te gospodarstwa, mądrze wspierać te gospodarstwa, ale nie żeby utrzymywać je na minimalnym poziomie rentowności, ale by tak by wspólnie tworzyły kooperatywy, spółdzielnie, grupy producenckie, żeby one stały się silniejszym graczem na rynku. I to jest wyzwanie, nad którym trzeba się zastanowić. Faktem jest, że małe gospodarstwa rolne mają i miały przez lata bardzo trudną sytuację i działają na granicy rentowności, i o tym trzeba mówić. Ale nie straszyć niepotrzebnie takimi elementami, które w mniejszym stopniu będą wpływać na ich działalność. Bo czy dla 10-hektarowego polskiego gospodarstwa konkurentem jest holding z krajów Mercosur? No nie. To nie on jest przyczyną tego, że od 10-15 lat to gospodarstwo było nierentowne. Ono nie stało się, czy nie stanie za 3 miesiące nierentowne. Ono już jest nierentowne. I teraz co musimy zrobić? Co musi zrobić Ministerstwo Rolnictwa przede wszystkim? Nie działać reaktywnie po pewnych wydarzeniach albo z jakimś opóźnieniem, tylko tworzyć system, tworzyć pewne działania, tak by te gospodarstwa zachęcać do większej kooperatywy, przede wszystkim obniżania wspólnego kosztu, ale bycia też graczem na rynku polskim czy europejskim, tak żeby ci gracze czy ci rolnicy nie przegrywali z innymi producentami. Świetny przykład to ziemniak polski, który grupa producencka współpracująca ze sobą, tworząca wysokiej jakości produkt na chipsy, na no, ziemniak sprzedawany do różnych sieci, ale tylko w grupie Siła. Mały polski rolnik czy mała grupa producencka nigdy nie będzie miała oczywiście tak wielkiej siły, jak wielkie gospodarstwo kilkudziesięciotysięczne hektarowe. No i to jest niestety ten problem.
Mamy też komentarze na bieżąco na czacie. Nika: wchodziliśmy do Unii, pamiętam te protesty rolników z całej Unii, że polskie rolnictwo jest dla nich zagrożeniem. Minęło ponad 20 lat i wszyscy żyją, współpracują, a wręcz dogadują się ze sobą co do cen.
Dokładnie tak. Bardzo się cieszę z tego komentarza, dlatego że my zwykliśmy tworzyć pewną rzeczywistość taką straszną i niebezpieczną dla grup społecznych, żeby politycznie to się dobrze sprzedało. Ja całe szczęście nie jestem politykiem, nie byłem politykiem i pewnie nigdy nie będę politykiem. W pracach naukowych mojego Instytutu, Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, ale też Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, czy też prac naukowców z Poznania, pewne rzeczy, chociażby z Mercosurem, zostały wyjaśnione. I te tworzenie pewnego takiego tła niebezpieczeństwa, chaosu, czy też ryzyka upadku jest niebezpieczne, bo zamiast realizować te potrzeby, te działania bieżące, to rolnik musi się martwić, czy za chwileczkę będzie funkcjonował i w jakiej rzeczywistości. No i właśnie, nie twórzmy tych rzeczywistości, nie twórzmy takiego symbolu, że tutaj za chwilę rolnicy będą bez środków do pracy, bez możliwości działania. No tak jak wcześniej wspomniałem, od dawna na rynku europejskim działamy w warunkach, współpracujemy z krajami Mercosur. Umowa nie otwiera rynku, ona go porządkuje i największym problemem nie jest Mercosur, tylko koszty wytwarzania, spadek wartości produktu i przede wszystkim niewielkie gospodarstwa, które same nie są w stanie tworzyć podmiotu na rynku.
Omówiliśmy ten fragment tej umowy dotyczący importu, tak, głównie żywności, ale czy my jako Polska będziemy też coś może eksportować do tych krajów?
Mam taką nadzieję. Tutaj też jest rola państwa, rola agencji zagranicznych, handlowych, by taki produkt wysokiej jakości. Polski rolnik wytwarza produkt wysokiej jakości, bardzo często już przetworzony. No i teraz, ale bez inwestycji w przetwórstwo, bez skracania łańcuchów, bez tworzenia wartości dodanej, przetwarzania tego produktu, czyli już nie chodzi o surowca. My z surowcem nie wygramy na świecie. Czy to w krajach Mercosur, czy w Ukrainie, czy w innych. Nie wygramy surowcem i jego ceną, ale możemy wygrać wysokiej jakości produktem przetworzonym. Możemy wygrać inwestycjami w przetwórstwo. No i pewnie tą wartością tego produktu. I tu jest pytanie, jak państwo powinno pomóc rolnikom, po pierwsze w szukaniu rynku zbytu, ale jak państwo powinno pomóc rolnikom, by oni chcieli tworzyć nie tylko ten surowiec, ale również go przetwarzać, tworzyć grupy producenckie przetwarzające ten produkt, to jest wielka rola państwa. To jest wielka rola państwa. Państwo nie może tutaj znowu działać reaktywnie, czyli i zobaczyć, aha, ta sytuacja nie jest cały czas lepsza niż była 5, 10, 15 lat temu, a może gorsza, a może tak samo zła, tylko powinno wspierać te działania, które będą prowadzić do tworzenia produktu wysokiej jakości przetworzonego, a na tym rolnicy mogą wygrać. bo wówczas mogą sprzedać oprócz surowca oczywiście taki produkt przetworzony, a wartość dodana w produkcie przetworzonym jest znacznie wyższa niż w samym surowcu. I to jest ważne. Rynek się zmienia. Rolnicy mają wysokiej jakości kombajny, już nie jeżdżą koniem z bryczką czy z prostymi narzędziami. Każdy rynek się zmienia. Panie redaktorze, pana rynek i redakcja się zmienia. Mój jako pracownika naukowego się zmienia, także rolnika. I tu czy Mercosur jest, czy Ukraina i ta współpraca jest, czy nie ma, to ten rynek ulega ciągłym zmianom i to jest ważne. Nie wolno dać sobie wmówić i proszę rolników, żeby nie dali sobie wmówić siłom politycznym, że jeśli nie będzie tej umowy, to rolnictwo będzie działało w jakichś nadzwyczajnie dobrych warunkach i będzie można utrzymywać te same działania, które były prowadzone 40, 30, 20 lat temu. Nie. Z roku na rok widzimy rozwiązania smart się utrwalają w rolnictwie, również w rolnictwie. Nawożenie punktowe, sekwencyjne i tak dalej również. No i to zmienia nasze rolnictwo. No i ta figura lęku, nie twórzmy tej figury lęku i tego nie symbolizujmy zagrożenia, tylko szukajmy rozwiązań. Nie po, ale przed.
A jakie inne gałęzie gospodarki tu mogą skorzystać na tej umowie z Mercosur, bo na początku pan profesor mówił, że no to rolnictwo to jest jakiś tam tylko fragment tej umowy i akurat nie objęty wcale wolnym handlem, ale rozumiem, że są inne gałęzie gospodarki, gdzie no tu bardziej będzie wolny handel, tak?
No właśnie, to jest dla polskiego przemysłu motoryzacyjnego. I wszyscy sobie myślą, no tak, ale my jesteśmy montownią. No właśnie, ale jesteśmy jednym z największych dostawców podzespołów dla europejskiego rynku motoryzacyjnego. Szkoda oczywiście, że nie mamy swojego czy samochodu, czy produktu motoryzacyjnego, ale jesteśmy wielkim sprzedawcą tych podzespołów i to są realne miejsca pracy dla tych pracowników i to należy podkreślać. Ja wiem, że przyjęło się też w narracji, no tak, ale my dla niemieckiego producenta produkujemy i on może ciut więcej zyskać. No właśnie, tak jest niestety, że jeśli jesteśmy producentem w przypadku produktów rolnych surowca, a w przypadku rynku motoryzacyjnego podzespołów, no to oczywiście te wartości dodane na niższych poziomach są znacznie niższe. Niemniej jednak jest to dla nas też pewne wyzwanie i też realne miejsce pracy, realny wpływ na produkt krajowy brutto. O tym musimy pamiętać.
Czyli możemy na przykład eksportować właśnie te samochody, tak, montowane czy jakieś?
Pośrednio, bo to nie chodzi o samochody. Jeśli my będziemy zyskiwać na tym, jeśli nasi sąsiedzi czy inne kraje, również Niemcy, Francja, będą eksportować samochody, to my zyskujemy na tym, że my produkujemy podzespoły do tych samochodów, bo my zwiększamy swój produkt krajowy brutto, ale też mamy większe zatrudnienie. I o tym trzeba pamiętać. No samochodów my nie będziemy eksportować, bo nie jesteśmy niestety producentami samochodów, ale podzespołów owszem.
Nie, no, ale autobusy już jakieś autobusy się produkują, czy... Czy wagony pociągów, tak?
Dokładnie tak. I tu w tym przypadku możemy być również eksporterem, ale tu znowu jest rola państwa, żeby nie schować głowy w piasek i nie zasypiać gruszek w popiele, tylko działać już teraz, żebyśmy się nie obudzili za 5 lat, że my z tego stołu nie korzystamy. A nie korzystamy czemu? Bo może zaspaliśmy i to jest rola nie tylko rządu, ale również agencji rządowych, ale też prywatnych agencji, pewnych syndykatów, które są tworzone, pewnych grup, które takim handlem zagranicznym się zajmują, czy promują tenże handel zagraniczny.
Mówił pan profesor też o surowcach, jakie mielibyśmy sprowadzać z Ameryki Południowej. Rozumiem, że przede wszystkim chodzi o te surowce, jakie mają zastosowanie w teraz najnowocześniejszych technologiach czy w akumulatorach. No, to też pewnie szansa dla polskiego przemysłu.
Dokładnie tak. Te surowce ziem rzadkich, ja przyznam, nie bardzo znam się na nich, ale pewnie tutaj chodzi o lit, z tego co rozumiem, który jest niezbędny chociażby do baterii, ale też do przemysłu. Pewnie chodzi o inne metale szlachetne i mniej szlachetne, których w Polsce i w Europie nawet nie mam ich wystarczająco, które dotychczas się sprowadzało głównie z Chin, w jakimś stopniu ze Stanów Zjednoczonych. Ja też często zadaję pytanie, dlaczego Stany Zjednoczone są tak przeciwne, czy Chiny, tworząc setki nie do końca prawdziwych informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej dotyczących umowy z Mercosur. No właśnie, bo oni stają się alternatywą dla tych dwóch, a właściwie trzech, bo wspominałem wcześniej o Rosji, źródeł tychże surowców.
No, mam nadzieję, że kilka państwa naszych widzów wątpliwości tu rozwialiśmy, wyjaśniliśmy.
Ja również.
Chciałbym jeszcze drugi temat poruszyć, czyli też rozszerzenie, powiedzmy, rynku, ale w drugą stronę, na wschód, czyli ewentualne wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, które też wiąże się z wieloma obawami także rolników polskich. No, protesty widzieliśmy i przeciwko Mercosur, i przeciwko no, na przykład zbożu ukraińskiemu swego czasu, więc może ten temat zacznijmy kolejnym pytaniem właśnie od rolnika Pawła Skopnika.
Widząc w perspektywie szansę dołączenia Ukrainy do Unii Europejskiej, w jaki sposób możemy chronić nasze rodzinne gospodarstwa przekazywane z pokolenia na pokolenie, wiedząc, że już w tym momencie w Ukrainie sami Ukraińcy są bardzo daleko, jeżeli chodzi pod kątem posiadania ziemi, że ogromne koncerny i holdingi już powykupywały setki tysięcy hektarów, i w jaki sposób my, mniejsi rolnicy, mamy szansę później konkurować z takimi firmami?
Ja przyznam, że tutaj rolą państwa i Unii Europejskiej jest wsparcie Ukrainy, sprzedaży czy utrzymanie ich dotychczasowych nabywców towarów. Musimy, no to co powiedziałem wcześniej, nasz rynek, każdy rynek się zmienia. I jeśli my nie wspomożemy Ukrainy, to oczywiście może w perspektywie długoletniej stać się tak, że będziemy... pięciohektarowe gospodarstwo będzie musiało konkurować ze 170 czy większym areałowo gospodarstwem rolnym z Ukrainy. To jest nasze działanie. My tutaj też wraz z zespołem z Poznania, kolegom z Instytutu, wraz z Fundacją Batorego pisaliśmy publikacje dotyczące właśnie potencjalnego ryzyka i jakie działania trzeba podjąć, by takim ryzykom właściwie zapobiec lub je ograniczyć. To nie jest pewnie odpowiedź na 5 czy 10 minut, to jest bardzo dużo działań, które będą w dużym stopniu się pokrywać z tym samym, co powiedzieliśmy o Mercosur. Więc tutaj musimy koniecznie zwrócić uwagę, no ale pytanie jest takie, jak zapobiec konkurencji z Ukrainą czy z dużymi gospodarstwami, agroholdingami z Ukrainy? Ale teraz my nie konkurujemy z tymi gospodarstwami rolnymi, czy w mniejszym stopniu, a i tak sytuacja rolników jest nie najlepsza. Więc tutaj za pomocą czarodziejskiej różdżki nic się nie zmieni. Oczywiście te działania, te ryzyka dla producentów surowców, to są bardzo duże i je należy podkreślać, ale jednocześnie dla producentów mięsa drobiowego, wołowiny czy wieprzowiny, nagle może otworzyć się rynek dla tańszej paszy. Więc widzimy, nie każdy w takim samym zakresie będzie korzystać, ale z drugiej strony może ewentualnie stracić na potencjalnym członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej. Ale też mam poczucie, że wstąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej będzie wiązało się z pewnymi okresami przejściowymi, tak jak to było w przypadku Polski, gdy wstępowała do Unii Europejskiej.
Tak, współtworzył pan taki raport, analizę pod tytułem Podzielone plony, analiza potencjalnych następstw członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej dla polskiego rolnictwa i przetwórstwa. No, czy mógłby pan tak w skrócie nam przybliżyć, jakie te następstwa są przewidywane?
No właśnie, mówimy o tym raporcie, który nie tak dawno dla Fundacji Batorego tworzyliśmy. Tych następstw jest mnóstwo. Ja nie wiem, czy w skrócie jestem w stanie o tych szansach i zagrożeniach powiedzieć. Ja myślę, że tutaj najważniejsze jest zwrócenie uwagi na to, co powinien polski rolnik w najbliższych czasach, jakich działań się podjąć. Między innymi specjalizacja i modernizacja gospodarstw, która ciągle trwa. Ale faktem jest, że 5-hektarowe gospodarstwo nie będzie miało takich samych szans jak te gospodarstwa z Ukrainy. No, promowanie jakości, promowanie tych przetwórstwa rolno-spożywczego to są te kroki, które w przyszłości czekają polskiego rolnika i niestety te zmiany, albo istety, a może to są wyzwania kolejnych lat, które powinien wspierać polski rząd, stoją przed polskim rolnikiem.
Ale widzi pan profesor, czy panowie twórcy tego raportu, taką ścieżkę, w której faktycznie i Polska, i Ukraina, no i polscy rolnicy, i ukraińscy jakoś utrzymują się i czy rozwijają korzystnie po wejściu też Ukrainy do Unii?
Rzeczy samej, tak, widzę, ale ja muszę tutaj powiedzieć, my wskazaliśmy 4 scenariusze. Pierwsze win-win, czyli obie strony wygrywają, jeśli współpracujemy, kooperujemy, jeśli surowiec ukraiński nie zalewa europejskiego rynku, tylko nadal utrzymuje te swoje docelowe rynki zbytu, a jednocześnie ten surowiec, którego brakuje w Polsce, w Europie Zachodniej, jest możliwy do kupna z Ukrainy, no to może się zakończyć tym scenariuszem win-win. Ale my zwracaliśmy uwagę, że może się okazać, że będzie któraś ze stron będzie stratna. Pewnie jeśli powiem, że stratna Ukraina, a Polska zyskuje, to wiele osób w Polsce jest w stanie zaakceptować tę sytuację, ale może być oczywiście na ogół, albo jeszcze najgorszy scenariusz, że obie strony przegrywają. Co trzeba zrobić, żeby te strony nie przegrały? No i właśnie tutaj te czynniki, te działania dla każdych grupy podmiotów są inne. Czego innego oczekuje producent surowca, zboża chociażby, a czego innego oczekuje producent mięsa, czy też... No a jeszcze czego innego, jeśli spojrzymy na przemysł przetwórczy rolno-spożywczy. Pamiętajmy, my cały czas w handlu zagranicznym z Ukrainą jesteśmy na wysokim plusie, ponad 30 miliardów złotych w handlu przewagi Polski. My ciągle zyskujemy, ale zyskujemy głównie, jeśli popatrzymy na przemysł przetwórczy, na produktach już przetworzonych, czyli mówimy tu o przetworzonym mleku, mówimy tu o przetworzonych produktach spożywczych, mówimy też o tym przetwórstwie zwierzęcym, przypadku produktów zbożowych ta sytuacja jest znacznie mniej bezpieczna i może się okazać faktycznie, że bez dywersyfikacji działalności producenta rolnego zajmującego się produkcją zbożową, ta ich sytuacja może postawić ich w pozycji przegranej. No i właśnie w naszym raporcie staramy się pokazać, no, jakie działania są konieczne, niezbędne, by nie przespać tej sytuacji i już teraz działać na rzecz tych producentów, bo tu jest bardzo ważne to, co wcześniej mówiłem w przypadku Mercosur, to samo jest, te bezpieczeństwo żywnościowe jest niezwykle ważne i to widzimy zwłaszcza w kontekście no, niepewnej sytuacji światowej, przerywania łańcuchów dostaw, wojny, która już nie za naszą granicą, ale też w Iranie i powiedzmy i Dubaju słyszymy i w innych krajach, które są też graczami na rynku światowym.
Posłuchajmy jeszcze ostatniego pytania od Pawła Skopnika, który tu łączy oba te nasze dzisiejsze tematy.
Widząc to, co się dzieje, czyli przystąpienie do umowy z krajami Mercosur oraz ewentualnym dołączeniem w przyszłości Ukrainy do Unii Europejskiej, gdzie wiemy, że w jednej części, drugiej części ogromną większość ziemi nie posiadają zwykli rolnicy, tak jak u nas w Europie, którzy z pokolenia na pokolenie przejmowali swoje gospodarstwa i rozwijali, tylko są to ogromne koncerny, ogromne holdingi, z którymi my prywatnie nie mamy szans, to czy cały ten zabieg nie polega na tym, żeby w przyszłości, widząc, że tak naprawdę w Unii Europejskiej jedno z ostatnich sił, która może przeciwstawić się przy odpowiedniej organizacji i przy odpowiednim zgraniu nas, rolników, tak naprawdę moglibyśmy zatrzymać całą Europę. Czy to nie jest właśnie po to, żeby zrobić dywersyfikację, żeby zniszczyć nasze rodzime gospodarstwa, żeby wielkie koncerny powykupywały nasze hektary, a później my zostaniemy skazani na kupowanie mięsa i całej żywności z marketów, a nie tak jak teraz możemy iść do sąsiada, do sąsiadki, których znamy na wsi, kupić świeże jajka, kupić świeże wyroby, czy kupić świeże mleko.
Czy widzi pan, profesor, poparcie dla takiej teorii?
To ja odwrócę pytanie. Jak często kupujemy, panie redaktorze, jak często kupuje pan jajka, jedzie na wieś i bezpośrednio od rolnika? Nie trzeba odpowiadać na to pytanie. To bardziej jest pytanie pewnie do nas wszystkich. Jak często? No właśnie, to jest pytanie, jak my często to kupujemy? Gwarantuję, że nie często. Drugi element, mówił przed chwileczką pan o tym, że większość ziemi w Ukrainie jest pod władaniem holdingów, co nie jest prawdą akurat, bo dokładnie tutaj obok zwykle siedzi, bo jestem u mnie w pracy, siedzi pani profesor Borodina, jak przyjeżdża do Polski, która współpracuje z nami, ona jest z Ukrainy i dokładnie pokazuje wyliczenia pół na pół w Ukrainie. Tam jest dualny charakter rolnictwa. Połowę faktycznie mają ogromne agroholdingi, po kilka, nawet 10 tysięcy hektarów, a z drugiej strony też jest rolnictwo indywidualne, które rywalizuje z tymi agroholdingami. I oczywiście to jest bardzo duże dla polskiego rolnika. Co trzeba zrobić? No to, co powiedziałem wcześniej, edukować polskie społeczeństwo, jakie produkty kupować, tak żebyśmy ten zysk zostawiali w jak największej mierze w naszej okolicy, dla naszego rolnika. No właśnie, ale jeśli nie podejmiemy tych działań już dzisiaj, no to zostaniemy, obudzimy się pewnie w sytuacji gorszej. Dlatego nie zostawiajmy, nie zasypiajmy, tylko twórzmy takie przepisy, które będą powodowały, że ci najsilniejsi polscy rolnicy są chronieni, a ci najmniejsi tworzą grupy producenckie tak, żeby też byli, ta rentowność ich wzrastała. Jeszcze raz przypomnę, no jeśli nie ma Ukrainy w Unii Europejskiej, nie ma jeszcze podpisanej umowy z Mercosurem, a sytuacja w rolnictwie jest zła. Czyli nie stwarzajmy wrażenia, że dopiero jak Mercosur czy Ukraina wejdzie, to ta sytuacja będzie zła. No bo przecież ciągle słyszymy, że ta sytuacja nie jest najkorzystniejsza. Więc to nie są te dwa punkty zapalne, że ta sytuacja się pogarsza. Są znacznie inne, ważniejsze problemy, które my musimy naprawiać i realizować.
Jeszcze kilka pytań z czatu, już takich nie konkretnie do Mercosur czy do Ukrainy, ale może pan profesor będzie znał odpowiedzi. Jan, mam pytanie, dlaczego w Polsce nie można kupić mąki jęczmiennej?
Nie jestem w stanie odpowiedzieć, nie wiem. To by trzeba było właśnie zapytać rolników, czemu ta produkcja jej nie ma, czy jest na niewielkim poziomie. Przyznam nawet, że nie wiem, na jakim poziomie może być ta produkcja w Polsce i czy w ogóle się ona odbywa. Ale zwykle jest tak, że jeśli jest zapotrzebowanie, to ten produkt się pojawia, więc podejrzewam, że to zapotrzebowanie jest jeszcze niewielkie, bądź niemalże żadne.
No, zresztą jakieś oferty sprzedaży można znaleźć, ale faktycznie niedużo. Mam też taką informację od jednego z rolników, że w Polsce większość tej wołowiny najlepszych jakości, prawie cała, idzie na eksport, a w Polsce zostaje ta gorsza. Czy pan profesor widział takie zjawisko faktycznie?
Przyznam, że nie. Już kiedyś słyszałem właśnie to, że na eksport, no ale to nie jest wina konsumentów, że producenci wysokiej jakości produkt sprzedają czy eksportują. No to jest wina tychże producentów. Czy też może oni nie widzą jak... Ale też nie mam poczucia, że faktycznie tak jest, że ta najlepszej jakości produkcja jest wysyłana za granicę, bo my widzimy wysokiej jakości produkty w Polsce i one są kupowane przez rodzimych konsumentów.
I ostatnie z czatu pociecha. Czy będzie tańsza wołowina?
Nie będzie tańsza wołowina, bo tak niewielkie kontyngenty, które są stworzone, nie spowoduje, że ta wołowina będzie tańsza, bo tak jak powiedziałem, jeśli w ciągu 5 lat kontyngent będzie rósł do poziomu 99 tysięcy ton, a my konsumujemy 2,5, ja nie pamiętam dokładnie, może 2 miliony 700 ton w Europie, to jest 1,5% tego, co my konsumujemy, więc my nawet tego w skali takiej globalnej nie zauważymy. Być może to w jakiejś skali takiej mikro będzie zauważalne, ale w skali globalnej jest to tak niewielki odsetek, tak niewielka ilość tego produktu, że nie zauważymy i pewnie to nie wpłynie na jego cenę. Gdyby była liberalizacja handlu całkowita, to na pewno by te ceny musiały spaść do nieba i do wyjścia. Ale tej liberalizacji, to co na samym początku programu powiedziałem, nie ma. Ona jest ograniczona i jest z wieloma hamulcami, więc to nie spowoduje spadku cen wołowiny.
Dziękujemy bardzo, panie profesorze. Jeszcze komentarz ostatni, Teresa. Bardzo ciekawy temat. Tak, brak takich programów, wytłumaczenia, o co chodzi i jak to wygląda. Dziękuję.
Dziękuję, Teresa.
Także dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że wyjaśniliśmy przynajmniej część wątpliwości państwa widzów. Był z nami profesor Sławomir Kalinowski. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
A państwa zapraszam oczywiście na jutro na Idź Pod Prąd na żywo i na 18:00 na Którędy do Nieba. Dziś ciekawy temat, bo o Donaldzie Trumpie. Trump namaszczony przez Jezusa czy przez diabła? To dzisiaj o 18:00, kolejny Idź Pod Prąd na żywo jutro o 13:00. Dziękuję państwu, do zobaczenia.
Jeśli chcesz, żeby powstał kolejny odcinek, dorzuć się. Najprościej blikiem. Zajmie ci to 10 sekund.